Dzień dobry, a moim i Państwa gościem jest politolog z Uniwersytetu Łódzkiego Przemysław Żurawski-Welgrajewski. Dzień dobry.
Dzień dobry. Dzień dobry Państwu.
Panie profesorze, czy Polska jest bezpieczna? Bo ostatnio odbyło się dużo pikników, które miały udowodnić, że Polska jest bezpieczna i obecność Brygady Pancernej Armii Stanów Zjednoczonych ma być gwarantem tego bezpieczeństwa. Rzeczywiście wystarczy Brygada Pancerna Armii Stanów Zjednoczonych, żebyśmy czuli się już bezpiecznie i nie czuli zagrożenia ze strony wschodniej granicy?
Jest to element budowania osłony przed tym zagrożeniem. Naturalnie byłoby niedobrze, gdyby to była ostatnia rzecz i już nic dalej się nie działo. Ale tak, w zakresie tak zwanego odstraszania poprzez wysuniętą obecność, odstraszania, które w terminologii natowskiej nosi nazwę deterrence by punishment, czyli jakby przez ukaranie, innymi słowy przez zademonstrowanie, że naruszenie danego obszaru, na którym rozmieszczone są jednostki bojowe wiodących mocarstw natowskich, siłą faktu, z automatu, bez już dalszych decyzji politycznych, przerzuca na barki potencjalnego agresora decyzję o otwarciu ognia do tychże jednostek.
No tak, ale czy to nie może trochę rozjuszyć na przykład? Bo rozmawiamy o Rosji, tutaj ta agresja
jest...
Przecież
nie rozmawiamy o ludziach w rozumieniu jednostek psychopatycznych,
no
tylko
tak.
Rozmawiamy o strukturach państwowych. Rozjuszyć to się może jakiś osobnik, a nie państwo.
No tak, ale Rosja więc... już groźno pomachuje palcem,
no, to
że
Rosja
nie,
zawsze...
nie podoba jej się
tak,
to,
Rosji
że...
Tak, się w ogóle nie podoba istnienie czegokolwiek poza Rosją i sam fakt, że Polska jest państwem niepodległym, czy państwa bałtyckie są niepodległe, czy Ukraina,
właśnie Ukraina
już jest dla Rosji drażniące. Ale przypominam, że rozmieszczanie rosyjskich sił wojskowych, czy na terytorium Rosji, czy w bazach na Białorusi, czy ze złamaniem prawa międzynarodowego w separatystycznym Naddniestrzu, czy w Abchazji, czy w Osetii, z nikim nie było konsultowane, więc nie rodzi też obowiązku po naszej stronie konsultowania czegokolwiek. Tym bardziej, że Rosja złamała cały szereg ustaleń międzynarodowych, od protokołów sztokholmskich począwszy, jeszcze wywodzących się z okresu zimnej wojny, a dotyczących obowiązku notyfikowania manewrów wojskowych z wyprzedzeniem czasowym.
I nie czuje się jakoś niebezpiecznie
tutaj
na linii
tak,
międzynarodowej.
Złamanie tego przez Rosję jednostronne nie jest przez nią uznawane za naruszenie ładu.
Ale pytanie chyba o bezpieczeństwo jest mimo wszystko zasadne, dlatego że NATO no, traci taką sporą podporę. Chodzi mi tutaj o wybór Donalda Trumpa na prezydenta Stanów Zjednoczonych, a wiadomo, że gwarantem największym tego sojuszu, czyli Sojuszu Północnoatlantyckiego, są właśnie Stany Zjednoczone. I Donald Trump poddaje wątpliwość skuteczność tego sojuszu, ale także poddaje wątpliwość na jego założenia, można powiedzieć.
I cóż, jak mawiali starożytni Rzymianie, facta non verba, czyny, nie słowa. To nowa administracja prezydencka w Stanach Zjednoczonych ogłosiła zamiar podniesienia wydatków wojskowych i podniesienia liczebności sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych i to są realne fakty, o ile zostaną oczywiście wprowadzone w życie te zapowiedzi. Natomiast rozmaite deklaracje polityczne i to na dodatek jeszcze reinterpretowane przez różne ośrodki komentatorskie, to są rzeczy, do których należy podchodzić.
Czyli pan nie wierzy w te zapowiedzi Donalda Trumpa. Nie jest to niebezpieczne
nie,
chociażby dla Polski.
Ja bym powiedział tak. Jest w tej chwili sytuacja, w której musimy oczekiwać na realne decyzje, a nie na grę słów. W dyplomacji różne rzeczy się mówi z rozmaitym zamiarem.
A nie ma te obawy, że te wojska pancerne zaraz z Polski wyjadą?
Nie, takiej obawy nie ma.
Bo to jest
ma.
Przecież zmiana, to jest obecność wojsk rotacyjna, w związku z tym na przykład kolejna zmiana może nie przyjść.
Owszem, ale proszę pamiętać, że Stany Zjednoczone nie są Rosją. Chcę przez to powiedzieć, że nie są samodzierżawnym państwem rządzonym wedle woli prezydenta, który jeśli ma wrzody na żołądku, to się zdenerwuje i coś zrobi. To jest poważna struktura państwowa z wieloma elementami procesu łańcucha decyzyjnego, z poważnymi instytucjami w rodzaju Departamentu Stanu, Departamentu Obrony, Pentagonu. Wielokrotnie byłem w ubiegłym roku w Stanach Zjednoczonych, w Waszyngtonie, rozmawiałem z rozmaitymi osobami. Nie ma złudzeń co do natury i charakteru Rosji w amerykańskiej klasie politycznej, bez względu na to, o której partii z dwóch głównych mówimy. A zatem nie bałbym się naiwności po stronie amerykańskiej, a to by wymagało dużej naiwności, żeby takie obawy, jakie tutaj pan przed chwilą sformułował, rzeczywiście stały się realne.
A gdybyśmy spojrzeli na Stany Zjednoczone szerzej i na zbliżającą się prezydenturę Donalda Trumpa, chodzi mi tutaj o politykę wobec Unii Europejskiej. Donald Trump jawnie popiera Brexit i zapowiada, że przewiduje, że inne kraje pójdą drogą Wielkiej Brytanii. Zresztą znamienne jest, kogo przyjął z Wielkiej Brytanii. Pani premier nie doczekała się jeszcze wizyty, natomiast chociażby eurosceptyczni politycy z partii, no można powiedzieć, sprzyjającej Brexitowi, doczekali się wizyty właśnie audiencji u prezydenta jeszcze elekta.
Też bym odbierał to w kategoriach gry politycznej. Po pierwsze, Brexit jest decyzją, która już w sensie politycznym w Wielkiej Brytanii zapadła. I teraz protestowanie przeciwko temu rozwiązaniu, które, powiedzmy to sobie jasno, jest dla Polski skrajnie niekorzystne. Ale nie ma co walczyć w przegranej już bitwie. Natomiast przed Brytyjczykami, przed Unią, także w pewnym sensie przed Polską i przed Stanami Zjednoczonymi, są negocjacje brytyjskie o sposób wyjścia z Unii Europejskiej i w tych negocjacjach sądzę, że z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych byłoby dobrze, gdyby Brytyjczycy mieli pozycję silną, a zatem gdyby mogli występować wobec Unii Europejskiej nie jako izolowane, zagubione państwo gdzieś na środku Atlantyku, od którego się wszyscy odwracają, tylko jako element świata anglosaskiego z potężnym mocarstwem amerykańskim.
No tak, to sprzyja na pewno Wielkiej Brytanii.
I to oczywiście leży w interesie i Stanów, i Wielkiej Brytanii, trudno się temu dziwić.
W takiej konfiguracji Polska ma szansę w tych negocjacjach Unia Europejska, Wielka Brytania, ugrać coś dla siebie w cudzysłowie. No wiadomo, zależy prawdopodobnie rządowi na utrzymaniu swobody przemieszczania się obywateli, na wymianie gospodarczej. Jest taka szansa w ogóle przy Brexicie?
Ja myślę, że przede wszystkim strategicznym celem Polski w całej tej sytuacji jest po pierwsze minimalizacja wstrząsu, jaki w ogóle samą decyzją Brexitu jest wywołany, wstrząsu w Unii Europejskiej. A absolutnym priorytetem jest niedopuszczenie do tego, aby Brexit skutkował osłabianiem związków transatlantyckich. Albowiem wewnątrz Unii to wszystko i tak będzie jeszcze wielokrotnie renegocjowane w związku z kalendarzem wyborczym we wiodących państwach kontynentalnych Unii. W Niemczech i we Francji mamy w tym roku wybory we Francji prezydenckie i parlamentarne, później w Niemczech parlamentarne. I te od tych rozstrzygnięć będą zależały uwarunkowania toczonych w przyszłości negocjacji. Więc szczerze mówiąc, nawet obecnie przed wyborami w Niemczech i we Francji samo ustawianie się do negocjacji jest, że tak powiem, rozbiegiem wstępnym. To te rzeczywiste negocjacje będą...
Jeszcze trochę poczekamy na te
po wyborach
ustalenia
niemieckich i francuskich i wtedy będziemy mogli coś powiedzieć więcej na temat natury tej gry, która nas czeka.
Bardzo szeroko jest komentowany wybór nowego przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Antonio Tanaya. Ja się zastanawiam, czy w ogóle jest to bardzo znacząca postać, jeżeli chodzi o politykę europejską. On rzeczywiście ma wpływ na to, co będzie działo się w Europie. Przecież najwyższą władzą nie jest Parlament Europejski, tylko posiedzenie wszystkich, tak naprawdę rządy państw członkowskich ustalają zasady i ustalają politykę.
Jak mówił Aleksander Fredros, najproporcjum mocium panie, więc naturalnie w swoim miejscu na scenie międzynarodowej parlament odgrywa taką rolę, jaką odgrywa, a jego przewodniczący jest przede wszystkim ośrodkiem, w którym zbiegają się pewne nici informacji i on ma o tyle wpływ na bieg wydarzeń, że te informacje może w ten czy inny sposób dystrybuować. No, oczywiście przecież nie zarządza parlamentem w rozumieniu władczym, tylko w rozumieniu administracyjnym.
O tym bardziej, że teraz trudniej zarządzać parlamentem z niesfornymi posłami.
Tak, a poza tym no, sam parlament ma znaczenie, jakie ma. Zatem no, można by też odpowiedzieć dyplomatycznie, czy ktoś z naszych słuchaczy pamięta jakieś nazwisko przewodniczącego Parlamentu Europejskiego
sprzed Jerzego Buzka. Tak jest. Dziękuję bardzo. Moim i Państwa gościem był politolog z Uniwersytetu Łódzkiego Przemysław Żurawski. Dziękuję.